A my, Kule, potwierdzamy, że dzisiaj jest 5 grudnia, rok 2019, czwartek, 5 grudnia w 1867 roku urodził się Józef Piłsudski. Niebo błękitne jest nad Warszawą i niebo błękitne jest nad Brukselą.
Wywiad wnet.
A w Brukseli jest świadek Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Świadek tego wszystkiego, co działo się w Londynie. Co oczy widziały, co uszy słyszały i co umysł zapamiętał?
Było to dobre spotkanie, naprawdę dobre spotkanie. Spotkanie, które miało celebrować 72 rocznicę szczytu. Założenia Paktu Północnoatlantyckiego. W międzyczasie urosły zarówno pewne oczekiwania, jak i pewne obawy. Może tych obaw było rzeczywiście więcej. Muszę powiedzieć, że byłem spokojny, bo jeszcze miałem okazję obserwować, uczestniczyć również w poprzednich szczytach czy spotkaniach liderów NATO i rzeczywiście tych obaw jest często dużo i one są przeważnie na wyrost. To spotkanie, raz jeszcze, no, oficjalnie było spotkanie liderów, zakończyło się nie tylko w dobrej atmosferze, ale też bardzo konkretnymi rozstrzygnięciami, także nastroje są naprawdę dobre.
Jak te konkluzje szczytu przerodzą się, w jakie działania się przerodzą? Co teraz się będzie działo?
Gdybym musiał opowiedzieć się o wszystkich decyzjach, to rzeczywiście zajęłoby trochę czasu, bo jest 20 przynajmniej decyzji, które zostały odnotowane, bo też przyjęte przez liderów na tym spotkaniu, włączając takie kwestie choćby jak adaptacja do nowych technologii, wyzwań technologicznych, czy też kwestia podejścia NATO do Chin, tak? Ale taki wartość, która nas najbardziej dotyczy, to najbardziej widocznymi decyzjami tego szczytu, to jest kwestia wypełnienia treścią z inicjatywy gotowości, czyli tego, że sojusz będzie miał już wkrótce, za parę lat, można powiedzieć, większą pulę sił, które będą dostępne w wysokiej gotowości. Polska jest jednym z liderów tej inicjatywy. Będziemy państwem ramowym dla jednej z sześciu brygad wysokiej gotowości, a także oferujemy dosyć istotny wkład w tej części powietrznej tej inicjatywy. No także to pewien impas w zakresie planowania operacyjnego sojuszu został przełamany. To jest sfera, która jest zawarowana najwyższymi klauzulami. Niestety w tym czasie stała się częściowo tematem debaty w mediach. Ta debata nie odpowiada do końca sytuacji, która miała miejsce w sojuszu, ale mimo wszystko to mleko w jakiś sposób się rozlało.
O jakiej debacie pan mówi?
O debacie dotyczącej planów operacyjnych, planów obrony członków NATO. Nawiązuję tutaj do tych enuncjacji związanych z blokadą Turcji wobec planów obrony państw bałtyckich, czy Polski, czy też innych kwestii z tym związanych. Tak jak mówię, ta sprawa nie jest biało-czarna, jest bardziej skomplikowana. Zresztą to jest kwestia, w tym momencie można powiedzieć, incydentalna, ponieważ w dużej mierze dzięki zaangażowaniu pana prezydenta Andrzeja Dudy udało się te ewentualne nieporozumienia rozstrzygnąć i można powiedzieć, że liderzy rozstali się w znacznie lepszym nastroju, czyli ewentualne nieporozumienia przełożyły się na jeszcze lepszą współpracę w przyszłości.
A czy podczas tego spotkania głównego, plenarnego, były jakieś napięcia między liderami państw NATO?
Czy tak jak mówię, osobiście przewidywałem, tych napięć było, praktycznie ich nie było. One, ta sesja, no oczywiście może zdarzały się pewne niuanse, w których, czy też subtelności w wypowiedziach niektórych liderów nawiązujące do pewnych różnic, ale liderzy mówili jednak w przerażający sposób jednym głosem w kwestii zagrożeń, też w kwestii potrzeby adaptacji NATO, w kwestii potrzeby solidarności sojuszu. Jednym z pierwszych wystąpień było wystąpienie pana prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił jako czwarty, bardzo akcentował pan prezydent tę kwestię właśnie jedności, potrzeby adaptacji wspólnego zmierzenia się z tymi wszystkimi zagrożeniami w duchu 360 stopni, tak? My musimy być solidarni, licząc na solidarność innych sojuszników, ale także te wszystkie inne. Znaczy, to nie jest tak, że Polski dotyczy jeden rodzaj zagrożeń, a z kolei innych sojuszników, powiedzmy z południa, dotyczą inne rodzaje zagrożeń. Te wszystkie zagrożenia w jakiś sposób się łączą w ten czy inny sposób i pośrednio bądź bezpośrednio dotykają wszystkich członków sojuszu.
Użył pan terminów, że Polska stała się państwem ramowym. Co to znaczy?
To znaczy, że będziemy dowodzić wnosić istotny wkład w jedną z tych sześciu brygad, czyli głównych formacji tej inicjatywy gotowości, która została ogłoszona w zeszłym roku, a na tym spotkaniu symbolicznie wypełniliśmy ją treścią poprzez właśnie już konkretne deklaracje, kto i w jakim stopniu będzie tę inicjatywę prowadził. Można to powiedzieć.
Prezydent Andrzej Duda, odpowiadając na jedno z pytań dziennikarzy, powiedział na temat Rosji, powiedział, że NATO nie ma wrogów, a w takim razie co to znaczy w języku wojskowym podwyższona gotowość i dlaczego NATO podkreśliło to, że jest jakaś podwyższona gotowość bojowa?
To jest w jakiś sposób powrót do rzeczywistości. Przypomnijmy sobie, że w latach 90. w pierwszej dekadzie obecnego stulecia trwała adaptacja NATO, która polegała na tym, że NATO miało w coraz większym stopniu być gotowe do działań poza obszarem traktatowym, ale to niestety przekładało się na mniejszą gotowość większych jednostek sojuszu do takich typowych zadań wojskowych. Przyzwyczailiśmy się uważać, że tradycyjne wyzwania, takie jak wcześniej związane z tą potencjalną konfrontacją ze Związkiem Sowieckim, z Układem Warszawskim, one już nie będą miały miejsca, podczas gdy no jednak powrót Rosji, czy też ujawnienie się jakby no, ciągle trwających tendencji do konfrontacji, do narzucania swojej polityki w obszarze bliskiej zagranicy spowodowało, że NATO musi w jakiś sposób powrócić do tej gotowości i musi mieć dostępne większe siły niż byłoby to w przypadku operacji kryzysowych czy też operacji terrorystycznych. Bo to jest też kwestia w jakiś sposób uznania, powiedzmy to wprost, tego, że Rosjanie w dużym stopniu podnieśli gotowość swoich jednostek wojskowych i NATO musi być zdolne do odpowiedzi w szybkim czasie.
Na tej szachownicy strategicznej dwie informacje, zwiększenie obecności, zwiększenie siły uderzeniowej w obwodzie królewieckim, to jest jedna odpowiedź Rosji, a drugą usłyszymy niebawem, czyli wspólne białorusko-rosyjskie państwo.
No, to już się jeszcze nie okaże, no tendencja jest widoczna i niepokojąca niewątpliwie dla Polski. Okręg Królewiecki to jest oczywiście istotny problem wojskowy. Natomiast rzeczywiście ta sytuacja stałaby się dużo poważniejsza, jeżeli doszłoby do tego połączenia, a tak naprawdę do wchłonięcia państwa białoruskiego przez Rosję. Myślę, że jako sąsiad Białorusi cenimy sobie pewną odrębność państwa tego państwa. życzymy Białorusi jak najlepiej.
Powiedział pan, że NATO podjęło 20 decyzji, że trudno wszystkie omówić w Poranku Wnet, ale ta relacja NATO-Chiny, w jaki sposób się zmieniła? Co liderzy NATO na temat tej relacji powiedzieli?
To jest pewna oczywista konstatacja. To nie jest tak, że NATO ma stać się sojuszem globalnym, że NATO ma interweniować czy w jakiś sposób podejmować działania w takim samym stopniu wszędzie na świecie. Ale jest to konstatacja oczywistego faktu, że Chiny poprzez to, że są globalnym graczem, drugą światową potęgą, są również obecne w obszarze odpowiedzialności Paktu Północnoatlantyckiego poprzez swoją politykę, poprzez swoje inwestycje, najbardziej ostatnio widoczną kwestię 5G. I w tym sensie sojusz musi brać Chiny pod uwagę. Sojusz nie uważa w tym momencie, nie ma powodu, żeby uważać Chiny za jakiegoś adwersarza, ale no, sojusz zauważa pewne wyzwania ale też szanse związane z chińską aktywnością, z chińską obecnością. Dlatego sojusz musi w sposób świadomy te wyzwania i szanse analizować i też budować pewną odporność na wypadek przewagi tych wyzwań.
Powiedział pan ambasador, że nie uważa Chin za adwersarza, chociaż właśnie adwersarzem są i prowadzą politykę ekspansji, politykę zajmowania miejsc, które opuszcza wpływów, które opuszcza Waszyngton, czy bardziej generalnie NATO.
No tak, ale panie redaktorze, jest pewna różnica pomiędzy polityką Stanów Zjednoczonych, czyli największej światowej potęgi, które są bezprzednio obecne na zachodnim Pacyfiku, w Azji Południowo-Wschodniej, w sąsiedztwie Chin i Paktu Północnoatlantyckiego, który w swoim traktacie waszyngtońskim, który jest podstawą sojuszu, jest na określony obszar geograficznej odpowiedzialności. Oczywiście sojusz jest solidarny ze Stanami Zjednoczonymi, ale nie w takim samym stopniu, powiedzmy, to jest obecny w tychże geograficznych obszarach.
W tych obszarach jest obecny, czy obserwując szczyt NATO i obserwując prezydenta Trumpa, zobaczył pan jakiś cień na twarzy prezydenta Stanów Zjednoczonych, cień związany z tą procedurą impeachmentu, która rozpoczęła się w Waszyngtonie?
Sojusz nie zajmował się sprawami impeachmentu. Prezydent Trump był aktywnym uczestnikiem tego spotkania. Nie zauważyłem niczego, co wiązałby w jakiś sposób z pozorą impeachmentu. Nie chciałbym, byłem zresztą, panie dyrektorze, jako ambasador Polski przy NATO, komentować wewnętrznych spraw jednego z naszych sojuszników, naszego najważniejszego sojusznika.
Czyli podsumowując, po tym szczycie, mieszkając w Warszawie, w Krakowie, w Suwałkach, mamy czuć się bardziej bezpiecznie.
Oczywiście tak. Tak. To jest potwierdzona kwestia nie tylko zaangażowania członków w ewentualne przyjście z pomocą. Polska również jest wzajemnie zaangażowana z taką właśnie gotowością, ale zostały potrzebne konkretne działania, konkretne decyzje, które mają jakby potwierdzić tę gotowość. Tu mówię o właśnie tejże inicjatywie gotowości, czy też planach operacyjnych, kwestiach technologicznych. To wszystko potwierdza gotowość sojuszu, gotowość jego członków oraz adaptację do zmierzenia się z nowymi formami zagrożenia.
Nie wiem, jak to w nomenklaturze natowskiej nazwać, ale czy nie jest tak, że Polska oczekuje jakiejś deklaracji, że też jest objęta taką ochroną nuklearną w tej całej układance, że chcemy takiej deklaracji, że jeżeli ktoś użyje bomby atomowej na terenie Rzeczpospolitej, to dostanie taką samą odpowiedź?
Ale panie redaktorze, pierwsze, w warstwie nuklearnej komunikacja sojuszu jest bardzo konkretna, ale też bardzo oszczędna w słowach. No to jest prawie, że każde słowo może być zinterpretowane. Znaczy każde słowo, które jest źle zinterpretowane, ma bardzo konkretne skutki strategiczne. Na to bardzo jasno mówi, deklaruje podczas kolejnych swoich szczytów. Dokąd sojusz jest, dokąd świat, dokąd istnieje broń nuklearna, sojusz jest sojuszem nuklearnym, co również oznacza rozszerzone odstraszanie.
Echa konferencji w Madrycie.
Tu nie ma, wbrew deklaracji różnych czy dywagacjom różnych ekspertów, tutaj nie ma wątpliwości.
To na zakończenie szczyt klimatyczny w Madrycie, alarm klimatyczny w Brukseli. Szczyt NATO nie odniósł się do problemów z klimatem i nie było podjętej decyzji, że na przykład czołgi nie mogą jeździć, a samoloty nie mogą latać, bo to przecież niszczy nasz klimat.
Nie, takich dywagacji nie było, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że ta kwestia zaczyna się pojawiać na agendzie dyskusji w sojuszu. Jeden z lunchy ambasadorskich, to taki zwyczaj, że co tydzień odbywają się lunchy, którego gospodarzem jest jedno z państw członkowskich, był poświęcony tejże debacie. No cóż, nie ma co ukrywać, że pewne zmiany klimatyczne, niezależnie od tego, z czego one wynikają, mogą mieć pośredni wpływ na kwestie bezpieczeństwa. Druga sprawa to jest oczywiście to, że w takim wymiarze, w jakim to nie ogranicza efektywności wojskowej sojuszu, oczywiście powinniśmy starać się, żeby ten ekologiczny, przepraszam za anglicyzm, footprint, tak, czyli ślad, który sojusz pozostawia, był jak najmniej szkodliwy dla naszej przyrody. Oczywiście powtarzam jeszcze raz, takim stopniu, w jakim to nie będzie ograniczało efektywności operacji wojskowych, jesteśmy gotowi, aby w sposób odpowiedzialny także w tej sferze byli gospodarzami naszej planety.
I takimi gospodarzami planety jesteśmy. Patrząc na błękitne niebo w Warszawie, patrząc na błękitne niebo w Brukseli i temperaturę jaką?
Przepraszam bardzo, nie mam koło siebie termometru. Otworzę drzwi takie w rezydencji i jest dosyć chłodno, ale jeszcze nie poniżej zera.
No i tak samo jest w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Rzeźko, dziękuję bardzo panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie pana i słuchaczy Radia Wnet.
Tomasz Szatkowski, ambasador Polski przy NATO, był gościem Poranka Wnet, a my odnajdujemy piosenkę, którą w tym poranku gdzieś po drodze zagubiliśmy. Zaśpiewa teraz Jacques Brel. Na hasło Radio Wnet czeka w Zgorzelcu Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze.
Hasło odebrałem. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 40 lat liczył obywatel gruziński narodowości czeczeńskiej, który jechał na rowerze w parku zwanym Mały Tiergarten w dzielnicy Berlina Moabit, kiedy został zastrzelony jednym strzałem z tyłu. Policja bardzo szybko ujęła sprawcę, sprawca został aresztowany i od tej pory milczy. Wiadomo było tylko, że ofiara, która walczyła po stronie muzułmańskich Czeczeńów w Czeczenii, przyjechała do Niemiec w roku 2016, już w 2015 w stolicy Gruzji w Tbilisi był na tego człowieka zamach. I teraz jest ciąg dalszy po kilku miesiącach. Nagle rząd w Berlinie, a to się rzadko zdarza, aby reagował w ten sposób i tak ostro, postanowił wydalić dwóch pracowników rosyjskiej ambasady i to w trybie natychmiastowym jako persona non grata z Niemiec. Więc to wywołało oczywiście niesamowitą sensację, dlatego że ten krok jako taki jest uważany za dość wyjątkowy w stosunkach niemiecko-rosyjskich, a zwłaszcza jeżeli chodzi o panią Merkel, która darzy Rosję jak jej partia CDU sympatią. tutaj po prostu Berlin powołuje się na to, wydalając dyplomatów, że Moskwa mimo wielokrotnie podnoszonych próśb ze strony wysokich urzędników państwowych nie przyczyniła się do współpracy w zakresie wyjaśniania tła tego zabójstwa, które miało miejsce w Berlinie. Rosja absolutnie odrzuca wszelkiego rodzaju insynuacje, że ona byłaby zamieszana w mord na tym człowieku. To jest przecież niemożliwe. Jest to absolutnie bezpodstawne i całkowicie nieprzyjazne, powiedział rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Moskwie, grożąc oczywiście odwetem za tę decyzję. Kanclerz Merkel z kolei broni podjętych decyzji. Powiedziała, że podjęliśmy tę decyzję dlatego, że nie dostrzegliśmy najmniejszej woli ze strony Moskwy przyjścia nam z pomocą w wyjaśnieniu tego morderstwa, powiedziała właśnie Angela Merkel w środę w Watford w kuluarach szczytu NATO. I mówiła o tym również z sojusznikami z państw NATO. I po prostu to jest wydarzenie, które po prostu zasługuje na to, żeby było podniesione do odpowiedniej rangi. Na razie Berlin nie wystąpił do państw Unii Europejskiej z prośbą o przyłączenie się do tej decyzji Berlina, aby także i inne państwa powydalały określonych dyplomatów. Otóż wiadomo, że w każdej ambasadzie, zwłaszcza rosyjskiej, znajdują się pracownicy pewnego resortu, którzy dbają o to, aby obywatele tego państwa, czy byli obywatele tego państwa za granicą, nie działali na rzecz szkody wielkiej Rosji. Oczywiście decyzja pani kanclerz ma swoich zwolenników, jak i przeciwników. Co ciekawe, ma przeciwników ze strony partii FDP, a mianowicie zastępca przewodniczącego klubu poselskiego tej partii FDP, Aleksander Graf Lambsdorff, syn tego słynnego polityka, który stał na czele tej partii, jak jeszcze miała wielkie znaczenie i była koalicjantem CDU w Bonn, po prostu powiedział, że to było przedwczesne, to było mimo, że działają, że trwa jeszcze w tej chwili postępowanie, to nie powinno w takiej sytuacji Berlin wydalić pracowników ambasady i że rząd Niemiec powinien przystąpić do krytycznego dialogu z rządem rosyjskim. To jest w ogóle język, ten krytyczny dialog z rządem rosyjskim. Język ten żywo przypomina język z czasów zimnej wojny, z czasów, kiedy po prostu dyplomacja, powiedzmy sobie swobodnie, ping-pongowa decydowała o relacjach Niemiec z Rosją. Sprawca, jak powiedziałem, został zatrzymany, ale nic nie mówi. To jest też dość znamienne. Oczywiście są też głosy, które mówią, że być może jest to jakaś zbrodnia, która miała miejsce z różnego rodzaju interesami, które załatwiali Czeczeni w Berlinie. No, wszystkiego nie da się wykluczyć, ale jest mało prawdopodobne, żeby rząd niemiecki nie zbadał tej sprawy w należyty sposób. Inaczej, broń Boże, nie wpadłby na pomysł, aby narażać na szwank swoje dobro sąsiedzkie, jak się określa, stosunki z Rosją. Jak wiadomo, Niemcy z Rosją nie graniczą, ale stosunki dobro sąsiedzkie mają. Ta osoba, która została aresztowana, jak podaje zarówno NDR, WDR, czyli te stacje radiowo-telewizyjne, jak i Süddeutsche Zeitung, która została aresztowana, pozostawała na utrzymaniu agentów GRU. Tych dwóch pracowników właśnie ambasady, których wydalono, to są pracownicy GRU. Jaki będzie odzew ze strony Rosji, tego nie wiadomo, ale nie jest wykluczone, że również kilku pracowników, dwóch czy więcej ambasady niemieckiej w Moskwie będzie musiało spakować swoje krokodylowe torby podróżne.
I miejmy nadzieję, że wszystko w tych torbach się zmieści. Również tajne notatki oficerów GRU z Berlina. Ślad Polski w mediach niemieckich jest jakiś istotny?
Nie dostrzegłem go w dzisiejszy poranek. Oczywiście od tego bym zaczął, jeżeli jakiś istotny ślad by się pojawił. W każdym razie i na szczęście w związku z tą sprawą na pewno nie.
A NATO?
No, oczywiście, no, NATO jest tematem bardzo ważnym w Niemczech, chociażby dlatego, że Niemcy zobowiązały się do zwiększenia nakładów na NATO zgodnie z sugestią Waszyngtonu. I po ostatnich wypowiedziach prezydenta Francji, niezbyt przyjaznych dla NATO, że NATO jest pozbawiona głowy, czy też nie myśli po prostu jako organizacja obronna, też oczywiście wywołuje to bardzo różne dyskusje w Niemczech. Niemcy raczej są za NATO. Patrzą oni dość humorystycznie czasem na wypowiedzi prezydenta Francji i obstają przy tym jednak, że bez Ameryki to NATO nie byłoby tym, czym jest.
To na zakończenie powiedzmy, jaka jest pogoda w Zgorzelcu?
Pogoda w Zgorzelcu jest ładna, błękit nieba, zimny wiatr.
Nie wiem, czy podobnie jak w Warszawie. W Warszawie niebo jest błękitne, wiatr wieje. O to za chwilę zapytam Agnieszkę Romaszewską, która jest już w studio. Jan Bogatko pozostaje w Zgorzelcu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia.
Na zegarze godzina 8:46.